Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Wtorek, godzina 14, oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że zaczynamy audycję na zapleczu. Daniel Ciechański oraz Szymon Janczyk.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji GKS-u Bełchatów z Mikołajem Grzelakiem. Mamy też rozmowę z Mikołajem Lebedyńskim z Chrobrego Głogów oraz z Michałem Kaputem z Radomiaka Radom, a na zakończenie druga liga, czyli rozmowa z Marcinem Grolikiem z Chojniczanki i Chojnice.
No ciekawi mnie bardzo, co powie nam Mikołaj Grzelak z GKS-u, bo oni są w takiej dość nietypowej sytuacji. Z jednej strony tylko 3 punkty do miejsca dającego utrzymanie, z drugiej strony aż 3 punkty, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że raz się jeden mecz się wygra i później już można sobie rozłożyć leżaczki.
No tak, tutaj sytuacja jest naprawdę, naprawdę ciężka i na pewno szkoda by im było spadać, skoro tylko jeden zespół leci. Będziemy się już powoli łączyć z Mikołajem. Spytamy się go, jak sytuacja wygląda z ich strony. Przed nimi mecz z Koroną Kielce. Halo, halo, witam cię, Mikołaju. Jak tam nastroje u was w drużynie? No, zajmujecie ostatnie miejsce w tabeli, spada tylko jeden zespół, no ta przewaga, ta strata nie jest aż tak duża, wszystko w grze, przed wami spotkanie z Koroną Kielce.
No tak, no na pewno nie jest kolorowa sytuacja, ale my nie zwieszamy głów, przerwaliśmy tą taką nieszczęsną pasę 15 meczów bez wygranej z Resowią. Teraz też liczyliśmy na to, że u siebie w meczu z Arką Gdynia też zdobędziemy chociaż punkt. Niestety nam się to nie udało, ale patrzymy dalej. Zostało 5 meczów do rozegrania i wiemy jaka jest też strata do Zagłębia i do GKS-u Jastrzębie, więc cały czas wierzymy w to, że jesteśmy w stanie utrzymać pierwszą ligę dla Bełchatowa.
No właśnie, tak jak wspomniałeś, po 15 spotkaniach wygraliście z Resowią, to chyba duża ulga do was, dla waszej drużyny, tym bardziej, że Resowia to też zespół, który poniekąd jest zamieszany w tą walkę o utrzymanie. Wiemy, że oni teraz wygrali arcyważne spotkanie z Widzewem, ale czy pojawiła się duża wiara w was po tym spotkaniu?
No tak, wiedzieliśmy, że Resowia u siebie jest bardzo mocna, odprawiała już nie takich rywali z górnej półki i jechaliśmy tam też wygrać mecz właśnie, który dałby nam właśnie taki bodziec do pracy, bo nie ma co oszukiwać się. Jeśli nie wygrywasz 15 meczów z rzędu, no to ten mental jest na pewno nisko. Chociaż my cały czas wierzyliśmy, bo wiedzieliśmy, jak pracujemy na treningach, jak się układały też te mecze, które czy przegrywaliśmy, czy remisowaliśmy, bo mieliśmy takie odczucie, że nie byliśmy gorsi od tych drużyn, mało która drużyna nas jakoś bardzo dominowała, więc wiadomo, ten mental był niski, ale ta wygrana to był taki, taki bodziec do tego, że do tej wiary naszej, bo my wierzyliśmy, ale też nie wszyscy i chcieliśmy po prostu wygrać ten mecz za wszelką cenę. No tak się stało, szkoda, że nie poszliśmy za ciosem i nie urwaliśmy. Mieliśmy też punktów tutaj u siebie w meczu z Arką, ale nie zwieszamy głów i dalej ciężko pracujemy i chcemy po prostu wygrywać kolejne mecze.
Wiemy, że spotkanie z GKS-em Jastrzębie traktujecie jako takie najważniejsze w sezonie, bo całkiem prawdopodobne, że to między wami i właśnie w tej przedostatniej kolejce się rozstrzygnie kwestia utrzymania.
No tak, ale zanim ten mecz, to jeszcze po drodze są 3 inne, więc żeby dać sobie też tą szansę, my musimy patrzeć, no i tak jest przynajmniej u nas, że patrzymy po prostu na ten najbliższy mecz, czyli ten najbliższy z Koroną Kielce, chcemy się do niego jak najlepiej przygotować i fizycznie i mentalnie też, bo nie ma co ukrywać, tutaj jest też duży, może nie problem, ale tutaj mamy jeszcze dużo do pracy i po prostu chcemy się skupić na tym najbliższym meczu i dać sobie szansę, żeby w tym meczu właśnie z Jastrzębiem gdzieś tam bezpośrednim też dalej być w grze.
A czujecie, że dla was trochę szansą jest to, że na przykład Korona Kielce już otwarcie gra o Pro Junior System i gdzieś nie kryje się z tym, że wystawia więcej młodzieżowców, tak samo Puszcza Niepołomica o to gra, a też zostało wam to spotkanie z nimi?
Znaczy nie patrzymy tak na to, bo to nie znaczy, że ten zespół wyjdzie i nam się podłoży czy coś takiego. Ci młodzi chłopcy, którzy dostają szansę, też wychodzą i walczą też o swoje. My zdajemy sobie sprawę, że tak może być, ale naprawdę sobie nie zawracamy tym głowy. Po prostu chcemy się jak najlepiej przygotować, nieważne kto będzie grał, czy będzie grało trzech, czy czterech, czy sześciu młodzieżowców. Chcemy po prostu jako zespół udowodnić, że zasługujemy na tą pierwszą ligę.
Ty jesteś bardzo związany z GKS-em Bełchatów. Wiemy, że od wielu lat tam sytuacja jest dosyć trudna. No też minus 2 punkty na początku sezonu, no to też może w jakiś sposób zaważyć w końcowym rozrachunku. Ale takie moje pytanie, czy u was w drużynie jest bardziej wiara w to i chęć wypchania ten GKS Bełchatów ponad tę strefę spadkową, czy już bardziej walka o swoją przyszłość? Każdy z zawodników myśli o tym, żeby zakotwiczyć w innym klubie na przyszły sezon i utrzymać się na drugim poziomie rozgrywkowym?
Wiadomo, że sytuacja od dwóch przeszło lat jest była ciężka w GKS-ie, począwszy od tego sezonu, kiedy też zaczynaliśmy z minus 2, a tak koniec końców zrobiliśmy awans do pierwszej ligi. I tak naprawdę tam gdzieś tam ta praca została zaniedbana i ten potencjał nie został wykorzystany, bo kiedy drużyna stworzona gdzieś tam w 2-3 tygodnie przez trenera i z minusowymi 2 punktami na starcie rozgrywek robi awans, to bardzo buduje i drużynę, i ludzi, i klub, więc wydaje mi się, że tutaj gdzieś tam był problem, gdzieś tam przespana ta okazja na to, żeby ten klub budować krok po kroku do góry. I nie ma co ukrywać, no z roku na rok cały czas mimo tych problemów finansowych, które się pojawiały, mimo tych informacji, które gdzieś tam pojawiały się wokół klubu, my jako zawodnicy cały czas tą swoją pracę, nieważne czy dostawaliśmy swoje wynagrodzenie, czy czekaliśmy trochę dłużej na nie, cały czas wykonywaliśmy swoją pracę tylko najlepiej tak jak potrafiliśmy na boisku, co też pokazaliśmy w tamtym sezonie, że mimo gdzieś tam tych problemów potrafiliśmy też utrzymać klub w pierwszej lidze. I teraz ja mogę powiedzieć tylko tak jakby od siebie, bo nie wiem też jak chłopaki, no wiadomo, że każdy chciałby grać na najwyższym poziomie i ja się też temu nie dziwię, natomiast jeśli chodzi o mnie, no to chciałbym, żeby GKS Bełchatów utrzymał się w pierwszej lidze, ustabilizował się finansowo i też kadrowo, bo tutaj jest też pewne, są takie braki, że gdzieś tam ten skład jest ciągle wymieniany, tutaj no wiadomo, ludzie odchodzą, przychodzą, gdzieś tam nie ma takiej też stabilizacji, a nie ma co się oszukiwać, że taka stabilizacja też jest potrzebna w klubie, gdzie jest zbudowany. I jeśli chodzi o mnie, no to ja mam nadzieję, że uda nam się utrzymać w pierwszej lidze i postawić ten klub na nogi. Tak samo myślę, że i zarząd klubu, i sztab, i też wielu zawodników w szatni też tak myśli jak ja.
Słuchaj, trener Marcin Węglewski mówił nam w kanale sportowym Weszło Polski, że takim krytycznym momentem dla was była ta sytuacja, kiedy nagle pod koniec rundy, kiedy mieliście dobrą pasę, okazało się, że znów spiętrzyły się te problemy finansowe. Też byś upatrywał w tym jakichś przyczyn tej długiej pasy bez wygranej?
Wiadomo, że takie rzeczy nie powinny mieć wpływu na formę zespołu czy no, indywidualnie na zawodników, ale no, jeśli gdzieś tam zawodnicy przychodząc, dostawaliśmy jakieś informacje, obietnice też padały, że klub będzie na takim poziomie, a nie innym, a tu nagle po takim meczu fajnym też chyba, z tego co pamiętam, po Arce wygranym, dostaliśmy taką przysłowiową patelnią w głowę, że coś tam jednak te obietnice nie zostaną spełnione, no to wiadomo, to też podcina skrzydło, mimo że wiadomo, że na następny dzień wyjdziesz na trening i będziesz dalej robił swoją ciężką pracę na treningu, no ale jednak w podświadomości takie rzeczy są, no nie ma co ukrywać, no każdy wykonuje swój zawód po to, żeby też otrzymywać wynagrodzenie i jeśli tego wynagrodzenia nie otrzymujesz przez, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, to, no to też człowiek nie może się skupić tylko i wyłącznie na trenowaniu, na graniu, na rywalizacji, tylko musi też myśleć o innych sprawach, jak przeżyć, jak sobie poradzić. Każdy ma rodziny, każdy ma jakieś swoje zobowiązania, no to wiadomo, no my ze swojej strony wydaje mi się, że robimy wszystko, co możemy. Ale wiadomo, to nie jest tak, że też takie informacje nie wpływają do końca na, mimo że świadomie, może tak bym powiedział, że świadomie może nie wpływają, ale gdzieś tam z tyłu głowy na pewno takie rzeczy są.
Mikołaj Grzelak był naszym i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w ostatnich meczach.
Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia.
Hej, cześć.
A teraz czas na Chrobrego Głogów i to w jakiej formie ostatnio są Głogowianie, bo im akurat też się udało podnieść z dołka. Wygrali dwa spotkania z rzędu, w tym z ŁKS-em Łódź, czyli z zespołem wyżej notowanym. Chrobry to jest taka drużyna, która, można powiedzieć, nie do końca już ma o co walczyć. I sam nasz rozmówca, z którym za moment rozmowę usłyszycie, z Mikołajem Lebedyńskim, to przyznaje. Natomiast to też jest drużyna, która jest niewygodna dla czołówki ligi, bo straciły z nią punkty w tej wiosny i Radomiak, i ŁKS, i też GKS Tychy. Górnik Łęczna bodajże zremisował, więc faktycznie Chrobry potrafi namieszać. A o tym, dlaczego miesza, opowiada napastnik i chyba jeden z liderów Chrobrego, autor 8 bramek, asysty i 4 asyst drugiego stopnia, więc całkiem pokaźne liczby.
Słuchasz Weszło FM.
Ostatnie tygodnie w waszym wykonaniu bardzo dobre, szczególnie w twoim. Z czego się wzięła ta strzelecka forma?
No, myślę, że generalnie jako drużyna zaczęliśmy grać lepiej. I to przekłada się, myślę, na formę, no, każdego zawodników, no, jako całość, gdzie funkcjonujemy dobrze. I ja jako gdzieś tam ostatni ten zawodnik z przodu też miałem sytuację w tych ostatnich spotkaniach i cieszę się, że mogą pomóc drużynie.
A z czego wynikały wasze problemy we wcześniejszej fazie rundy wiosennej? Bo nie były to idealne mecze w waszym wykonaniu.
No tak naprawdę ciężko powiedzieć. No, też już na bazie tego poprzedniego sezonu, no, ciężko powiedzieć, która część Chrobrego jest prawdziwa. No, mamy takie różne momenty, ciężko mi je, no, jakoś wytłumaczyć, skąd to się bierze. Na pewno chcielibyśmy tą formę ustabilizować i pokazywać się tylko z tak dobrej strony jak w tych ostatnich spotkaniach, bo wiemy, że nas na to stać. No i na tym pracujemy, na tym się skupiamy. Cały czas tak rozmawiamy z trenerem. W tygodniu robimy dobrą robotę i mówię, no, nawet jak są te gorsze spotkania, to skupiamy się na tym, żeby dobrze trenować i czekamy na te efekty i cieszymy się, że to zawsze skutkuje. Czy podczas po takim gorszym okresie, że potrafimy się jednak odbić.
Ten mecz z ŁKS-em to był najlepszy wasz występ w tym sezonie, chyba można tak powiedzieć, ze względu na to, jakiej rangi rywala ograliście.
Ciężko mi powiedzieć, czy najlepszy w sezonie. Na pewno dobre spotkanie z naszej strony. W ważnym momencie też, tak jak mówisz, ze względu na rywala też na pewno budujące zwycięstwo i to też na pewno daje kopa. Pograliśmy z dobrymi zawodnikami. Nie mówię, teraz kolejne zwycięstwo w następnym spotkaniu i to cieszy. Oczywiście taką serię teraz byśmy chcieli kontynuować po tych ostatnich, poprzednich nieudanych i miejmy nadzieję, że to jest ta prawdziwa twarz Chrobrego.
Mm-hmm. Tak patrząc na to spotkanie z zespołem z Łodzi, to trzeba przyznać, że UKS-owi by się przydał taki Mikołaj Lebedyński, który wykańcza wszystko, co mu na nogę najdzie.
No, ciężko powiedzieć. No, na pewno też tam mają drużyna ma delikatny dołek. Na pewno są tam zawodnicy, którzy też potrafią strzelać. No, taki teraz mają ciężki moment. No, my też taki mieliśmy. Bodajże po 7, nie chcę skłamać, 6 albo 7 meczach zdobyliśmy bramkę z akcji dopiero. I to w tym spotkaniu ze Stomilem, bo z UKS-em też była pusta przemianka. Także nad tym też pracowaliśmy i czasami to wymaga czasu. Myślę, że sztuką jest po prostu podczas sezonu jaką drużyna, czy to chodzi o nas, czy o inne zespoły, tych słabych momentów mieć jak najmniej, albo żeby były po prostu jak najkrótsze, bo one zawsze się zdarzają. Po prostu trzeba na tym pracować, żeby jak było jak najmniej i jak najkrócej trwało.
Mm-hmm. Bo często tak się mówi, że zespoły troszkę niżej notowane mają jakieś specjalne nastawienie na zespoły z czołówki, bardziej chcą im urwać punkty. No i wy wiosną faktycznie ograliście i Radomiaka, i GKS, i ten UKS. Teraz da się odczuć u was taką większą mobilizację na te spotkania z zespołami z czołówki?
Nie wiem, no ciężko mi odpowiedzieć. No. Też się często nad tym zastanawiamy. W poprzednim sezonie z drużynami, które awansowały do ekstraklasy, na 6 spotkań przegraliśmy tylko jedno. Więc myślę, że takimi spotkaniami się można budować zespół i takie dobre morale. Co do spotkań z zespołami, nie wiem, czy mogę tak nazwać, gdzieś na naszym poziomie, nie ze środka tabeli. Kurczę, nie wiem, ciężko mi naprawdę powiedzieć, czy to jest kwestia gdzieś większej koncentracji, czy też może charakteru takich spotkań, bo wiadomo, zespoły gdzieś z czołówki grają bardziej ofensywnie, a może nam się łatwiej to dostosować wtedy. Ciężko mi powiedzieć jednoznacznie naprawdę.
Mm-hmm. No ale jeśli nas słuchają teraz w Nieczeczy i w Gdyni, to pewnie się obawiają, bo jeszcze te mecze im zostały z wami, a skoro faktycznie ta pasa jest taka dobra i w poprzednim sezonie się potwierdzała, to coś musi być na rzeczy.
No, by tak było. No, mówię, no, my już generalnie patrząc obiektywnie, no, nie gramy o nic. Chcemy po prostu tą końcówkę sezonu zaprezentować się jak najlepiej, ugrać jak najwięcej punktów. I tyle można powiedzieć. A mówię, jeszcze jest w czołówce jest ścisk i my gramy w cudzysłowie o swoje, że tak powiem, i jeśli tam możemy u góry namieszać, no to będziemy oczywiście grać na 100% do końca. Nie chcemy nikomu odpuszczać, a oczywiście z drugiej strony na pewno będzie mobilizacja, bo są jeszcze mecze z drużynami z czołówki, które walczą o baraż, czy to bezpośredni awans i to ciekawe
spotkanie. Mm-hmm. No nie tak o nic, bo pewnie jakieś tam premie za miejsce w tabeli czy zwycięstwa są, ale faktycznie taka dość specyficzna sytuacja, że ani gdzieś w junior system nie macie za bardzo szans zaistnieć, ani włączyć się do walki o baraże. Ciężko jest przetrwać taką końcówkę sezonu, kiedy trochę nie widać takiego wyraźnego celu na horyzoncie?
Myślę, że nie wiem, przynajmniej nie chcę mówić o wszystkich, ale da się to myślę odczuć w drużynie, że mam też przyjemność z tego grania. Nie jest takie, że na zasadzie okej, utrzymaliśmy się cel minimum, że tak powiem, zrobiony i dogorywamy te ostatnie kolejki. Myślę, że szczególnie w tych ostatnich spotkaniach widać, że się tą grą cieszymy i sprawia nam radość. No, tym bardziej jak za tym idą wyniki i są zwycięstwa. Także myślę, że nie, że też wiemy, że chcemy też budować zespół na następny sezon. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jak to będzie personalnie wyglądało, ale każdy też walczy o swoje. więc myślę, że jest pełna mobilizacja i tak będzie do końca.
To zapytam o ostatnią rzecz. Jeszcze zimą było blisko do tego, żeby do Głogowa przybył Jakub Arek. Zapytam, czy panu trochę spadł kamień z serca, jak on nie przybył, czy jakie było to podejście do potencjalnego konkurenta o miejsce w składzie?
No nie wiem, jak generalnie wygląda sytuacja, natomiast no ja już swoje lata mam, także do takich rzeczy podchodzę spokojnie. No, czy był, czy go nie ma, no to ja taką samą pracę chciał wykonywać na treningach i tyle, a reszta już mówię, zależała od trenera, więc generalnie nie sądzę, żeby to wiele zmieniło.
A czy skoro nie ma takiego celu drużynowego, ma pan jakiś cel indywidualny, może te 10 bramek w sezonie, bo już niewiele brakuje?
Nie było takich celów. Po prostu no, staram się skupiać na każdym kolejnym tygodniu, na najbliższych spotkaniach i żaden generalny cel taki nie był postawiony minimum. Tak jak mówię, my jako też drużyna i ja staramy się na 100% grać. Znaczy staram się, chcemy grać na 100% do końca sezonu i mówię, ten wynik punktowy czy bramkowy wykręcić jak najlepszy. Myślę, że to jest taki jakby to, do czego każdy by chciał dążyć.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Witamy z powrotem. Jest to audycja Na Zapleczu. Daniel Cichański oraz Szymon Janczyk. Teraz przybliżymy sobie trochę spotkanie, które jutro, wielki hit pierwszej ligi, Radom jak Radom, Brookbet, Termalika Nieciecza i nie ma się co ukrywać, nie ma co ukrywać, drogi Szymonie, że to spotkanie mogłoby być nawet w Ekstraklasie, no bo to dwa zespoły, które mają potencjał, aby w tej Ekstraklasie grać.
Zdecydowanie. Myślę, że nie byłoby na pewno najgorszym spotkaniem w zestawie ekstraklasowych w danej kolejce. To jest dość ciekawe też z tego punktu widzenia, że nie tylko dwie czołowe drużyny się ze sobą mierzą, ale też może dojść do zmiany lidera, bo jeśli Radomiak wygra, no to mając lepszy bilans spotkań bezpośrednich, znaczy w sumie może mieć lepszy bilans spotkań bezpośrednich, o tak to ujmijmy, bo pierwszy mecz wygrały Słonie. Natomiast no, prawdopodobnie wtedy tego lidera zmieni i to byłoby wydarzenie dość duże, bo Brookbet był tym liderem przez 171 dni, przynajmniej nadal jest tym liderem przez 171 dni, więc to jest, jakby nie patrzeć, ponad połowa sezonu.
No tak, ale mówi się, że prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak kończą, nie jak zaczynają. Ja teraz sobie patrzę na terminarz, jaki ma Termalika Nieciecza i tutaj naprawdę mogą mieć pewien niepokój, bo wiemy, że grają teraz z Radomiakiem, później jest jeszcze mecz z GKS-em Tychy, jest ŁKS Łódź, jest Odra Opole, jest Chrobry Głogów, czyli zespoły, które naprawdę na tym poziomie pierwszej ligi potrafią pograć i no nie jest taki pewne, że Termalika awansuje bezpośrednio z pierwszych dwóch miejsc, gdzie jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że to jest faworyt numer jeden i kandydat bezapelacyjny.
Tak, na pewno pogubili dużo tych punktów po drodze, bo gdyby nie popełniali błędów, to teraz ten mecz z Radomiakiem nie byłby pewnie meczem o pozycję lidera. No oczywiście też pamiętamy, że to wciąż jest kwestia także tego, że Termalika po prostu grała rzadziej. Natomiast mimo wszystko duże wydarzenie, bo tak jak mówisz, przewaga była ogromna. Sami się zastanawialiśmy, czy to nie będzie wyglądało tak, że Brookbet po prostu w tym momencie sezonu będzie już sobie siedział na walizkach, spakowany na urlopy i na Ekstraklasę, a tu się okazuje, że jeśli przegrają, to mogą nawet wypaść z tej dwójki czołowej, no bo tam ten GKS Tychy też się dość mocno czai i ta strata też pozostałych drużyn będzie mniejsza niż początkowo. Na pewno ciekawe wydarzenie też z punktu widzenia poszczególnych zawodników i takiej moglibyśmy zrobić taką konfrontację na pozycję nawet, kto jest silniejszy w jakim elemencie. No wiemy, że Brookbet ma bardzo silnych obrońców, którzy też potrafią zagrozić rywalom po stałym fragmencie gry. To jest taka ich duża broń wiosną. Radomiak z kolei nie stracił na przykład jeszcze bramki po strzale głową w tym sezonie, więc to też jest jakiś atut mówiący za tym, że mogą te stałe fragmenty tych gry zneutralizować, więc pod wieloma względami będzie to taka bitwa dwóch drużyn, które mają jakby najlepszych piłkarzy w tej lidze, chyba można tak powiedzieć, przynajmniej patrząc i na tabelę, i na takie życiorysy.
A czy właśnie przez wielu Radomiak, który przez wielu jest wskazywane, że gra najlepszą piłkę, to jeżeli uda się jutro zwyciężyć, to nie będzie właśnie główny kandydat do tego, żeby wygrać całą tą ligę?
Na pewno tak, choć też zaznaczmy, że te ostatnie tygodnie w wykonaniu Radomiaka jakby nie są już tak imponujące jak poprzednie. Oczywiście no, to nie jest jakiś zarzut, bo też nie będziemy mówili, że Radomiak gra słabo, ale tak był taki moment, kiedy oni wygrali 4-0 z Puszczą Niepołomice i tak troszkę się wydawało, że no teraz to już jak pójdą za ciosem, to tak będą wałkować rywali, a tu to Brukbet gdzieś wcisnął też czwórkę Puszczy, później wcisnął szóstkę Koronie Kielce, a Radomiakowi brakowało później takiego spotkania, w którym wyraźnie wygrałby, przynajmniej wyraźnie, jeśli chodzi o stosunek bramek, bo nie o przewagę na boisku. No też te ostatnie mecze właśnie troszkę szczęśliwe, no wygrana po bramce samobójczej, czy wygrana po rzucie karnym ze Stomilem, ale to też się mówi, że szczęście sprzyja lepszym.
Mówimy o Termalice. Termalika przegrała ostatnie spotkanie z Miedzią Legnica. Rozmawialiśmy też wcześniej, że te 6 ekip to już raczej takie wyklarowane, ale przy ostatnich słabszych wynikach Górnika Łęczna, czy Miedź Legnica to jest zespół, który może jeszcze powalczyć o tą szóstkę, bo oni mają mecz mniej rozegrany od Górnika Łęczna i wygrywając ten mecz zaległy będą mieli tylko 2 punkty straty.
Tak jest i też ŁKS pewnie może się czuć zagrożony z tego powodu. Wczoraj Szymon Matuszek był gościem Weszło Polskich, gdzie też rozmawialiśmy o pierwszej lidze i właśnie on mówił, że ta nadzieja się w nich tli i faktycznie mogą jeszcze coś zdziałać. Też jestem zdania, że mogą doskoczyć. Zespół, który jest w gazie, na pewno ma większe, może o tym myśleć, no bo jeśli mówimy na przykład o tym, że dzisiaj czytałem rozmowę z Mateuszem Kuchtą w Sporcie, który mówi, że Odra też liczy na te baraże, no gdzieś ten Widzew cały czas liczy, no ale to są zespoły, które jakby grają raz tak, raz tak, raz im wyjdzie, raz nie, a tu wiemy, że mamy drużyny, które są w formie, takie jak Miedź czy Sandecja, które nie przegrywają i faktycznie jeśli się tą siłą rozpędu mogą jeszcze namieszać, chociaż ja nie przewiduję jakichś wielkich zmian, może tam Miedź wskoczy i ktoś wypadnie, ale żeby jakoś mocno się to pozmieniało, to wątpię.
No to teraz sobie posłuchamy, co ma do powiedzenia przed tym spotkaniem Michał Kaput, zawodnik Radomiaka Radom.
Słuchasz Weszło FM.
Przed wami historyczna chwila, chciałoby się powiedzieć, bo po raz pierwszy od czasu powrotu do pierwszej ligi Radomiak może zostać jej liderem. Czy wy jakieś czujecie specjalną motywację przed tym spotkaniem?
Według mnie nie. Podchodzimy do nowego meczu jak do każdego innego i myślę, że tak samo jest podejście. Trzeba ten mecz wygrać, upracować na pierwszym miejscu i patrzeć tylko na siebie i nie na inne drużyny.
Z perspektywy środkowego pomocnika, co uważasz za najtrudniejsze zadanie w tym spotkaniu?
Ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę taką szczegółową analizę będziemy mieli dzisiaj, ale jak oglądam Termalikę, to jest drużyna, która lubi mieć piłkę przy nodze, dużo zmieniają podań i na pewno przód mają ciężki, mają dobre skrzydła, mocną dziewiątkę. Na pewno chcę zagrać trochę może ostrzej, bo mają środek taki fajny, że bardzo doświadczony, że Radwański też tacy zawodnicy, którzy lubią kreować i na pewno są to fajni zawodnicy, ale zobaczymy jak to będzie to.
W ostatnich meczach trochę cię ciągnie do przodu, trener ci zmienił nastawienie, polecił ci grać się bardziej ofensywnie?
No właśnie nie, ale to jest dużo słyszałem od innych osób, że żeby więcej trochę biegał do przodu, poprawił te statystyki i także no, spróbuję i będę więcej się podłączył do przodu, ale trener żadnych takich wskazówek mi nie dał.
Ale nie zabronił też.
Nie.
Okej. W tym meczu prawdopodobnie ważne będą stałe fragmenty gry, bo i Brukbet i wy jesteście w tym elemencie bardzo silni. Też uważasz, że to będzie ten element, w którym możecie ich zaskoczyć?
Tak, zgadzam się. No, nam te fragmenty jakoś nigdy nie szły, ale w tej rundzie wyjątkowo dobrze to wygląda. Termalika też w tej rundzie, no dużo bramek, czyli tutaj większość z tych fragmentów gry, więc Myślę, że jakaś bramka po stałym fragmencie 1-0 i wszyscy będą zadowoleni.
Można obstawiać coś takiego.
No, to było na różnie tak.
Jasne. Brak Karola Angielskiego to dla was jest duża strata, patrząc na to, że no to on też potrafił strzelać ważne bramki, otwierać wynik spotkań.
No uważam, że tak. Na pewno Karol strzelił tam 10 bramek, więc też miał duży udział przy bramkach, więc na pewno będzie to strata, ale teraz zagrał Mateusz Radecki i wydaje mi się, że też zagrał dobre spotkanie, więc mamy radę też sobie bez Karola, ale na pewno będzie uzdrowienie dla nas.
To było też dość specyficzne założenie, bo Mateusz no, jest też środkowym pomocnikiem, więc zagraje się tak jakby po hiszpańsku z fałszywą dziewiątką, jak trener to argumentował.
No też chyba Mateusz wydaje mi się, że wcześniej grał też na dziewiątce w Wigrach, czy na Śląsku, więc na pewno jakieś tam ubycie z tą pozycją miał i zagrał dobry mecz.
No tak, bo też zamarkował strzał tak, że strzelił Piotr Polczak, więc można powiedzieć, że taka asysta widmo.
No znalazł się w idealnej pozycji. Tam się powinno właśnie tak dziewiątka, więc na pewno to czuł i nie jest to pozycja dla niego obca.
Przed wami końcówka sezonu i wiele osób stawia was w roli faworyta na tym finiszu. Czy wy to odczuwacie? Próbujecie jakoś zdejmować z siebie presję?
No przed sezonem mieliśmy założenie, że skupić się na baranach i atakować z miejsca tam 3-4, no ale teraz tak się ułożyło, że no, możemy spokojnie mieć te pierwsze, drugie, więc no, nie ma jakiejś takiej dodatkowej presji, że no, musimy to zrobić w tym stylu. Każdy już ten wygrywasz, no i zobaczymy za parę kolejek, gdzie będziemy.
A w szatni zaglądacie często w tabelę po innych spotkaniach, czy raczej tego unikacie?
No nie ma co ukrywać, na pewno każdy po meczu sprawdza, jakie inne wyniki się układają i jak tabela wygląda. Spogląda w tabelę i tam sobie jakoś analizuje.
Patrząc z perspektywy drużyny, czujesz, że jesteście już gotowi na grę w Ekstraklasie? Poprzedni sezon mieliście taki, można powiedzieć, przygotowawczy do tego awansu może trochę. Wzmocniliście teraz skład, no wygląda to lepiej niż rok temu.
No wydaje mi się, że mamy skład mocny, nawet nie wiem, czy lepszy niż w tym sezonie. I jakbyśmy awansowali, myślę, że ten skład byśmy spokojnie mogli powalczyć w Ekstraklasie. Takim przykładem jest Warta, gdzie mało zmieniła po awansie i myślę, że to jest taki plus, jak awansujemy, to wielkich zmian nie będzie trzeba robić w kadrze.
Ten mecz z Lechem Poznań z Pucharu Polski też jest dla was jakimś wyznacznikiem, jeśli chodzi o to, jak sobie poradzić w Ekstraklasie, jaki tam jest poziom?
No, wydaje mi się, że w tym meczu zagraliśmy dobrze na tle takiego rywala, no bo Lech wtedy był w europejskiej puchary, no może trochę gorzej mi szło w lidze, ale myślę, że na takiego rywala pokazaliśmy się z dobrej strony i to jest taki plus, że no, że te mecze były wyrównane, a graliśmy.
Na koniec zapytam cię jeszcze o powrót kibiców na stadiony, bo sporo osób patruje w tym atutu. No wy jeszcze w tym meczu z tego nie skorzystacie, ale w następnych tygodniach już będziecie grać z fanami. Jak do tego podchodzicie w drużynie?
No na pewno będzie to duża motywacja dla nas, że przyjdą kibice, bo zawsze fajnie się grało, jak był ten doping, stracił nas news i myślę, że to będzie dla nas dodatkowy plus, ale szkoda, że tak mało jest, ale zawsze coś.
No tak, bo to jest taka ciekawostka, że akurat dzisiaj też dokładnie dwa lata temu wywalczyliście awans do pierwszej ligi, więc taka miła rocznica.
Dokładnie, właśnie też dzisiaj dostałem i sobie będę jakieś tam filmiki związane z awansem.
No to w takim razie życzymy kolejnych filmików i kolejnych wspomnień po tym sezonie.
Dziękuję bardzo.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Audycja na zapleczu, Daniel Cichański oraz Szymon Janczyk. Teraz czas na drugą ligę. Będziemy łączyli się z Marcinem Grolikiem z Chojnicianki. Ale Szymon, jakiś czas temu rozmawialiśmy z trenerem GKS-u Katowice, Rafałem Górakiem, przed pierwszym meczem po powrocie po koronawirusie. No teraz przegrali na ostatnie 4 spotkania 3 i ta ich sytuacja zaczyna się robić taka, rzekłbym, nieciekawa, jeśli chodzi o bezpośredni awans. I tam w tych Katowicach naprawdę muszą być jakieś żyły wodne płynąć pod stadionem.
No muszą. Dzisiaj też na Weszło opisywaliśmy tę sytuację i zatytułowaliśmy to, czy GKS Katowice znowu to zepsuje, no bo nie ma co ukrywać, w Katowicach niestety jest taka niechlubna tradycja utrudniania sobie życia, o tak bym to nazwał. Na pewno te ostatnie wyniki to jest mocne utrudnienie dla GKS-u. Ja powiem szczerze, upatrywałem w nich takiego zdecydowanego faworyta. No, pamiętajmy też, że wiosną tam bardzo duże pieniądze zainwestowało miasto w to, żeby GKS się odrodził i wrócił do tej pierwszej ligi. Więc no tutaj każde rozczarowanie będzie na pewno bardzo mocno rozliczane.
Powiem ci, że a propos tych faworytów, to ja jestem w dużym szoku i pod wielkim wrażeniem Górnika Polkowice, bo ja jeszcze pamiętam Górnika Polkowice sprzed bodajże 6 czy 7 lat, jak ja jeszcze grałem w piłkę, nawet moje początki w Chrobrym Głogów i zdarzyło mi się zagrać w drugim zespole, to był mecz Ligi Okręgowej i wtedy rywalizowaliśmy właśnie z Górnikiem Polkowice, przegraliśmy na ich stadionie 2-1 i wtedy to był zespół, który grał właśnie w okręgówce. Zobacz, jaką oni drogę przeszli, zaraz będą w pierwszej lidze, więc widać, że tam naprawdę jest klub dobrze zarządzany, jest bardzo dobry trener Janusz Niedźwiedź, który swego czasu prowadził Stal Rzeszów z trzeciej ligi do drugiej i myślę, że to jest zespół, który raczej już tego awansu nie odda nikomu.
No tak. I to też ciekawe, jak duże zagłębie tych klubów się robi w tamtym regionie Polski. W pierwszej lidze będziemy mieli Chrobrego i Górnik Polkowice prawdopodobnie i mieć Legnica, no chyba, że tutaj zobaczymy ich w barażach. Do tego w Ekstraklasie Zagłębie Lubin, więc na pewno no dość specyficzna, no i Śląsk Wrocław, więc dość specyficzna sytuacja, kiedy praktycznie w obrębie, no nie wiem, 200 kilometrów jest taki natłok klubów i nie jest to Mazowsze.
No tak, a my teraz zmienimy kierunek i będziemy łączyć się z Chojnicami, porozmawiamy sobie z Marcinem Grolikiem, oni teraz mieli pauzę, odpoczywali, ale teraz przed nimi ciężki mecz ze Stalą Rzeszów. Witamy cię, Marcinie, jesteś na antenie. Jak tam ta przerwa, ten odpoczynek, no bo w weekend wolny, czy baterie naładowane na tą końcówkę sezonu?
No wolne było 3 dni. Mam nadzieję, że troszeczkę odpocząłem i baterie są naładowane na kilka ostatnich meczów.
Czy akurat ty uważasz, że to dobrze, że wam się trafiło w takim momencie, no bo trafiamy na kluczowy moment sezonu, cztery spotkania do końca, sześć spotkań do końca, może troszkę więcej, jak się nie uda bezpośrednio awansować. Czułeś, że taka przerwa jest wam potrzebna?
Czy potrzebna, czy nie, no wiadomo, no było tych kilka meczów, że bodajże w kwietniu graliśmy chyba 6 meczy, to wiadomo, że graliśmy co 3 dni, to może i nawet lepiej, że odpoczęliśmy i odpoczęliśmy od siebie, od szatni całej i naładowaliśmy baterie. Myślę, że teraz będzie tylko do przodu.
Przed wami mecz z Stalą Rzeszów, która jest, można powiedzieć, trochę bezpośrednim waszym rywalem o awans. Oni mają aż 12 punktów do was straty, ale na razie jesteście na miejscu barażowym. To jest na pewno ciężki mecz przed wami, tym bardziej, że macie szansę wskoczyć na te miejsce premiowane bezpośrednim awansem, bo GKS Katowice ostatnio daleko od pełnej dyspozycji.
Tak, no na pewno będzie ciężki mecz ze Stalą, bo i bodajże oni chyba też mają nowe oświetlenie, nową murawę, tak, u siebie na stadionie na pewno, tak. I kibice przyjdą. Oni też walczą o baraże, to na pewno kroi się i ciężki mecz dla nas i na pewno fajne widowisko dla kibica. A patrzeć na to, że mamy też szansę na wskoczenie, powiedzmy, na to miejsce bezpośrednio. No jakby to, powiedzmy, ktoś widział na tabelę, no mamy szansę, ale wiadomo, no trzeba najbliższy mecz wygrać i będziemy wtedy więcej wiedzieli.
Jak się czujesz walcząc o awans, bo ostatnimi czasy miałeś raczej dość odmienne wrażenia, raczej broniłeś się przed spadkiem z ligi.
Halo, słyszałeś pytanie, czy nie?
Halo, no właśnie nie słyszałem tak do końca, bo troszkę to cicho było.
Okej, mówiłem, że jak się czujesz walcząc o awans do wyższej ligi, bo ostatnio te wrażenia były inne, to była raczej walka o utrzymanie w twoim wykonaniu.
No powiem tak, no nie jestem pierwszy raz w klubie, który walczył o awans, tak, bo walczyłem awans do Chatowem i z Rybnikiem jeszcze w Rybniku grałem. No ale na pewno fajne uczucie i się z tym dobrze czuję, nie mam z tym problemu.
Przyszedłeś do Chojnic z Olimpii Grudziądz, tam do końca właśnie walczyliście o utrzymanie. Dużym jest dla ciebie zaskoczeniem, że to jest zespół, który teraz też walczy o utrzymanie?
Tak, no powiedzmy, no bo jak to, jak, powiedzmy, no mogę powiedzieć, że z nimi spadłem, tak, z pierwszej ligi, ale no była drużyna, powiedzmy, na miarę, na pewno nie teraz o walki o utrzymanie w drugiej lidze, tak? No ale wiadomo, no losy się potoczyły tak, a nie inaczej. Ja wylądowałem w Chojnicach, Grudziądz walczył o utrzymanie, więc na tym się już nasze drogi rozchodzą.
Dlaczego twoim zdaniem Chojniczanka awansuje do pierwszej ligi? Co przemawia za wami?
Znaczy ja powiem tak, no chcę, żebyśmy awansowali, tak? Mamy takie zamiary. I mam nadzieję, że się uda, tak? Ja nie jestem takim człowiekiem, że powiem teraz w ciemno, że tak, awansujemy, aczkolwiek wiadomo, że takie są założenia. Ja po prostu żyję z meczu na mecz i tak byłem nauczony w Bełchatowie, tak? Nie walczyliśmy o awans. Po prostu najważniejszy jest następny każdy mecz. I teraz zostało kilka meczów do końca i musimy jak najwięcej zrobić punktów, żeby bezpośrednio awansować i wtedy będziemy się cieszyć.
Będziemy na pewno śledzić to, co się będzie działo w drugiej lidze, bo na pewno emocje będą do końca bardzo duże. Dziękujemy ci bardzo za poświęcony czas i za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam.
To by było na tyle, jeśli chodzi o Marcina Grolika. Ja jeszcze się ciebie spytam, wracając do pierwszej ligi, bo nie zdążyłem wtedy się spytać, jakie ty się jutro spotkania spodziewasz na szczycie, bo nie ma co ukrywać, że wielu kibiców sobie na nie ostrzy zęby. Mowa tu oczywiście o meczu Radomiak-Termalik.
Zastanawiam się, czy nie będzie tak jak zawsze, że jak ostrzymy sobie na coś zęby, to później wchodzi... Tak, jest proza życia i piłkarskie szachy, no bo nie ukrywajmy, obydwa zespoły mają też sporo do stracenia. To nie jest tak, że będą każdy tutaj na entuzjazmie będzie chciał walczyć o ten fotel lidera. Bardziej obstawiam właśnie taki pragmatyzm, że nikt nie będzie chciał stracić tej dobrej pozycji wyjściowej, bo dla Radomiaka porażka w tym meczu zaległym też jest takim trochę no kamyczkiem do ogródka. Będzie troszkę inne podejście, już nie będzie tego patrzenia w tabelę i gdzieś dopisywania sobie w pamięci plus 3 punktów za zaległe spotkanie, więc na pewno specyficzny mecz. Tak jak mówię i tak jak mówiliśmy w rozmowie z Michałem Kaputem, stałe fragmenty gry to będzie taki klucz w tym spotkaniu. No Brookbet Termalika lubi szukać rzutów karnych, to jest na pewno taki zespół, który bardzo, bardzo dąży do tego, żeby oddać strzał z 11 metrów. Ostatni mecz nawet Kacper Śpiewak dostał żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego, ale czasami to się udaje, bo też w meczu z Koroną Kielce 2 rzuty karne, czy na początku sezonu GKS Bełchatów troszkę niesprawiedliwie, ale jednak te rzuty karne sprokurował, więc takie są moje odczucia. Jeśli pytasz mnie o wynik, to pewnie gdzieś bym stawiał na remis bezpiecznie, bo zawsze jest bezpiecznie, bo później wiesz, jak postawię, że wygrałem, to powiedzą, że zapeszyłem, a tak to nie, remis to jest bezpiecznie.
Ja mam jednak nadzieję, że to będzie naprawdę kawał dobrego widowiska, że będzie to mecz taki, który może być reklamą dla pierwszej ligi, a my o tym na pewno sobie porozmawiamy za tydzień.
Słuchaj, ja cię zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo przecież walczyłeś o awans z Radomiakiem przeciwko Radomiakowi. Jak się wtedy grało przeciwko Radomiakowi? Radomiak się bunkrował, czy jednak grali otwartą piłkę?
Powiem ci, że nigdy nie lubiłem grać w Radomiu. Zawsze od juniorów miałem tam kiepskie mecze, ale przypominam sobie akurat mecz, gdzie byłem w Toruniu i właśnie graliśmy z Radomiakiem w drugiej lidze. To naprawdę Radomiak, dla mnie to był klub, który naprawdę w drugiej lidze był pod względem gry chyba najlepszy. I zasłużenie awansowali, więc to jest na pewno trudny teren i tam jest, jeszcze jak są kibice, to jest naprawdę fajny klimat i ja bym sobie życzył, żeby Radomiak awansował po tylu latach do Ekstraklasy. No też tam mam kilku znajomych, jednego bardzo dobrego kolegę, więc życzę mu akurat tego z całego serca.
No i do Radomia masz wjazd zapewniony, więc dziękujemy bardzo za taką reklamę.
Tak jest. Mam nadzieję, że w końcu będzie można pojechać na ten stadion, który jest długo już w budowie. Jeszcze przypomina sobie jak 4 lata
temu. Nie rozpędzajmy się aż tak. To na razie na ten stary.
Na razie ten stary, tak, w roli kibica. Więc mam nadzieję, że będzie taka możliwość w niedalekim czasie. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą audycję na zapleczu. Dziękujemy bardzo. Daniel Ciechański oraz Szymon Janczyk. Do usłyszenia.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.